Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Po kilku długich miesiącach politycznych zmagań wszystko stało się jasne. 51-49. W wyborach prezydenckich prezydent Andrzej Duda pokonał konkurenta z Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego tak się stało? Jakie będą skutki tego wyniku dla polskiej sceny politycznej? O to zapytam gościa kluczowego tematu, którym jest politolog dr Bartłomiej Biskup. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry.
Przewidywał pan taki wynik wyborów?
No co, teraz każdy może powiedzieć, że przewidywał. Znaczy, no ja,
niewielka to, przewaga,
że,
prawda?
Tak, niewielka przewaga. No myślę, że to było bardzo prawdopodobne. No tak zresztą pokazywały badania wcześniejsze. I rzeczywiście ci kandydaci mieli podobne poparcie wyborcze. Natomiast no, na tej ostatniej prostej oczywiście chodziło przede wszystkim o mobilizację i tutaj wyborcy w ogóle się, Polacy, zmobilizowali do...
Czyli frekwencja pana zaskoczyła, rozumiem.
Znaczy może nie zaskoczyła, bo ta frekwencja jest tak, znaczy była na pewno ważnym czynnikiem, dlatego że ta frekwencja już od 2018 właściwie roku już jest dosyć duża. To już w wyborach samorządowych, później europejskich, parlamentarnych mieliśmy do czynienia z dużą frekwencją jak na Polskę. No i to wpisuje się w taką tendencję. Natomiast to też te drugie tury wyborów, szczególnie prezydenckich, mają to do siebie, że są takie bardzo emocjonujące i też emocjonalne dla ludzi. W związku z tym no, ta frekwencja też spodziewana była, prawda, taka wysoka. I no, ona była jednym z czynników oczywiście no, właśnie takiego i innego poparcia, ale to nie jest tak już dzisiaj, że nie wiem, że jedna wysoka frekwencja sprzyja jednemu kandydatowi czy drugiemu. No po prostu wyborcy obu kandydatów, można powiedzieć, że zmobilizowali się na równie wysokim poziomie.
To jeżeli nie frekwencja, to co tutaj decyduje o wyniku? Czy wybory rzeczywiście wygrywa się w końskich, tak jak tutaj sugerował nam Grzegorz Schetyna długo przed wyborami?
No tak. To można ten bon mot potraktować całkiem poważnie analitycznie, dlatego że rzeczywiście wybory wygrywa się dzisiaj, taka jest struktura głosujących, że wygrywa się w małych i średnich miastach, czy miejscowościach w ogóle, prawda? Więc one decydują de facto o zwycięzcy. No dlatego, że jeżeli byśmy mieli taki podział, jak właśnie w drugich turach, on jest zazwyczaj polaryzacyjny, czy na dwa różne obozy, no to zazwyczaj te duże miasta będą głosować za jednym, a mniejsze, małe, bardzo miejscowości będą głosować za drugim kandydatem, czy partią polityczną, bo przecież ich trzeba wiązać, tych dwóch kandydatów, też z pewnymi obozami politycznymi, zdecydowanie. Natomiast no właśnie walka toczy się o tych, o te mniejsze miejscowości, średnie miejscowości, czyli właśnie tutaj przez Grzegorza Schetynę trafnie nazwane Końskie, czy też inne miasta, miasteczka. No to też widzieliśmy w drugiej turze i w kampanii wyborczej, gdzie jeździli kandydaci na prezydenta. No jeździli właśnie głównie, w większości to były średnie, małe miasta, miasta powiatowe i tak dalej, czyli ta tak zwana Polska powiatowa. Tam można, tam po prostu badania dowodzą, że ludzie, przynajmniej w niektórych regionach, prawda, mają preferencje, które mogą się zmieniać jeszcze. No więc stąd był nacisk na te małe miejscowości. Czyli tak
oczywiście. Ale może jest tak, że o tym ostatecznym wyniku nie zadecydują wcale małe miasta, ale na przykład sądy. Czy będzie trzecia tura? Bo Koalicja Obywatelska wspiera protesty po całym kraju. Sądy mają zdecydować o nieważności wyborów.
No oczywiście Sąd Najwyższy będzie decydował jak zwykle. Znaczy ja nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na i ta decyzja była unieważniająca te wybory. Dlatego, że musiałoby, tak jak popatrzymy na praktykę orzeczniczą sądów, bo Sąd Najwyższy zawsze orzekał o ważności wyborów i tym razem też tak zrobi, zawsze Sąd Najwyższy bierze pod uwagę to, czy mogło mieć wpływ na wynik wyborów, czyli jeżeli nawet były jakieś tam drobne nieprawidłowości, nie mówię w samym liczeniu głosów, bo takich w Polsce nie ma raczej. Tutaj raczej mówimy o to, że nie wiem, że ktoś nie dostał karty, albo nie był w spisie wyborców, jakieś takie błędy, nie wiem, urzędnicze, czasami związane z działaniem poczty i tak dalej, no to jeżeli by tych przypadków było tyle, że mogłyby zmienić wybory, wynik wyborów, to wtedy Sąd Najwyższy by uznał prawdopodobnie, że można by było je unieważnić. W innym razie Sąd Najwyższy nigdy tego nie robił, chociaż zaznaczam, takie drobne nieprawidłowości, takie powiedziałbym urzędnicze, zawsze się zdarzają i zawsze były, tych protestów zawsze jest dosyć dużo w Polsce wyborczych, ale nigdy to nie wpłynęło na ważność wyborów i na takie orzeczenie Sądu Najwyższego, więc tego się też nie spodziewam również w tym roku. Zresztą też politycy z opozycyjnej Platformy Obywatelskiej sami mówią, że uznają ten wynik wyborów, ale dla porządku te protesty wyborcze będą zbierać i będą składać.
Tak. To tutaj mamy chyba jasność, bo musiałaby ta liczba przekroczyć 400 tysięcy głosów, ta kwestionowana.
No właśnie.
Natomiast przejdźmy może do wyników innych kandydatów, bo wiadomo, że mieliśmy duży sukces, 10 milionów głosów na jednego kandydata, 10 milionów na drugiego. A co się stało z kandydatami Lewicy i PSL-u? Te wyniki są znacznie niższe niż poparcie dla ich ugrupowań. Z czego to wynika?
No to są różne przyczyny akurat w przypadku tych dwóch kandydatów. Jeżeli chodzi o kandydata PSL, to zawsze ten wynik wyborczy kandydata na prezydenta tego ugrupowania był bardzo niski, dużo niższy niż poparcie dla PSL. Nawet tutaj można powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz ma tam punkt procentowy wyżej niż, czy procent wyżej, nie punkt, tylko procent wyżej niż jego koledzy typu Waldemar Pawlak, nie wiem, Jarosław Kalinowski i tak dalej, Adam Jarubas, którzy startowali w poprzednich latach. No i to po prostu, tutaj to jest wpływ tych wyborów prezydenckich i tego, że jednak ludzie głosują na kandydatów, na osoby, osobowości i to się polaryzuje, w związku z tym ci mniejsi kandydaci, mniejsze partie nie mają, że tak powiem, takiego wyeksponowania dobrego i też nie mają może takiej oferty politycznej, takiej jednoznacznej, prawda? I tu Kosiniak-Kamysz zrobił dobrą kampanię do pewnego momentu i później nagle to jakoś się skończyło i wróciło to do tego poparcia dla PSL i jego kandydata z tych znanych nam lat. Natomiast co do Lewicy, no to tutaj poważniejszy problem, wydaje się taki strategiczny, czyli takie niezdecydowanie Roberta Biedronia co do tego, czy chce być w polityce krajowej czy europejskiej, de facto zlikwidowanie czy koniec tego ruchu Wiosna, który on współtworzył i z którym osiągnął sukces w wyborach europarlamentarnych. Też trochę małe wsparcie liderów Lewicy, tutaj szczególnie mówię o Adrianie Zandbergu, który się cieszy taką społeczną popularnością. No i te przyczyny między innymi się złożyły na to, takie powiedziałbym już bardziej strategiczne, na taki słaby wynik, tutaj rzeczywiście bardzo słaby wynik Lewicy, bo jeżeli chodzi o PSL, no tutaj mamy taką prawidłowość, no i nie sądzę, żeby PSL gdzieś tam zniknął ze sceny partyjnej, politycznej czy sejmowej, bo po prostu ten kandydat zawsze ma mniej, ale jeżeli chodzi o Lewicę, tutaj może się to przełożyć już na mniejszy wynik wyborczy, dlatego co ostatnio przecież zbudowano z takim wysiłkiem i trzeba też ten sukces odnotować w wyborach parlamentarnych, że się udało to jakoś skleić, połączyć i zdobyć dosyć duże poparcie wyborców, wrócić do Sejmu. No i teraz tymi wyborami prezydenckimi nie wiadomo, czy to nie będzie w ogóle roztrwonione, prawda? To jest cięższy kaliber tych spraw.
Czyli zasadniczo nie zakłada pan, że te mniejsze partie zostaną wchłonięte w efekcie tego wyniku wyborczego przez Platformę Obywatelską i Platforma zostanie takim hegemonem opozycyjnym, jedyną siłą. A co w takim razie z nową siłą, ruchem Szymona Hołowni, Polska 2050? Powstanie, będzie to jakaś siła, czy też wchłonięcie do PO jest bardziej prawdopodobne?
No tutaj nie wiem, czy wchłonięcie, na pewno Platforma by takiego wchłonięcia chciała. Myślę, że Hołownia będzie bronić. Znaczy myślę, że z jednej strony to jest najlepszy moment teraz na negocjacje dla Szymona Hołowni, na jakieś wejście w ten system, czy wejście w ogóle w politykę jakąś partyjną, bo bez tego sobie tego nie wyobrażam. Bo inaczej on jeszcze dzisiaj może coś ugrać, uzyskać. Pytanie jest, czy ten ruch uda się, że tak powiem, podsycić ten płomień przez następne 3 lata, 3,5 do kolejnych wyborów. To jest bardzo dużo czasu i wiadomo, że raczej Polacy się też interesują polityką bardziej, gdy są wybory, prawda, a nie gdy ich nie ma. W związku z tym będzie bardzo trudno utrzymać to przez 3 lata, więc to jest pytanie do Szymona Hołowni, czy on będzie stawiał na swoją osobistą taką karierę polityczną i to jest moment teraz, żeby to zrobił. No czy będzie chciał za wszelką cenę ten ruch dalej budować przez 3 lata, to wydaje mi się troszeczkę jest za długim okresem i nie wróży jakiegoś sukcesu takiego strukturalnego w stworzeniu takiej partii. A jeszcze zważając na to, że przecież Platforma Obywatelska będzie chciała za wszelką cenę ten ruch do siebie właśnie przyczepić i tak jak na przykład z Nowoczesną też go troszeczkę wchłonąć właśnie tak jak pan redaktor mówi.
To wróćmy jeszcze na chwilę do Andrzeja Dudy. Czy prezydent, to jest jego druga tura, uwolni się od politycznego zaplecza, bo to jest zarzucane panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, będzie samodzielny, czy też nie?
Nie, ja myślę, że może być trochę bardziej niezależny, samodzielny. Czy się on się uwolni? Ja nie sądzę, dlatego że tutaj nie widzę w ogóle takiej konieczności, bo prezydent Duda wielokrotnie podkreślał, że wywodzi się z prawicy, z PiSu i tak dalej i że realizuje ten program, więc nie wiem skąd taka nagle miałaby być pomysł, żeby nagle się od tego odciął i w ogóle realizował jakąś inną politykę. Więc myślę, że z tą polityką będzie nadal związany, ale może być bardziej niezależny w swoich różnych decyzjach, w swoich sądach, także tego byśmy się spodziewali.
To takie pytanie związane z kontekstem tej wojny polsko-polskiej, bo wszyscy mówili podział na dwie połowy, teraz każda będzie się okopywała na swoich pozycjach, nie jest możliwe porozumienie. Właśnie, czekają nas 3 lata bez wyborów w Polsce. Czy to dobra wiadomość dla naszego kraju?
No ja myślę, że dobra, dlatego że dzisiaj mamy troszkę inne też wyzwania, przede wszystkim ekonomiczne, pandemiczne i będzie można się trochę na tym skupić i te emocje ostudzić. Jesteśmy świeżo po tym maratonie wyborczym, więc te mandaty moim zdaniem są mocne. Na dzisiaj nie ma żadnych zmian w sondażach, takich, że moglibyśmy powiedzieć, że po wyborach parlamentarnych jedna partia jakoś straciła połowę głosów, a druga zyskała. Nie ma takich w ogóle zjawisk. W związku z tym te mandaty są bardzo mocne i parlamentarne. No to wiadomo, były wybory prezydenckie, więc wydaje mi się, że to jest dobra wiadomość w tym sensie, że jeżeli politycy trochę ochłoną na wakacjach, to mam nadzieję, że czeka nas uspokojenie, delikatne nastroje, wyskupienie się na gospodarce, jednak na tym, na czym powinniśmy się dzisiaj skupić bardziej.
I przy tej dobrej wiadomości musimy już postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Dziękuję kluczowego również. Tematu był dziś politolog dr Bartłomiej Biskup.
Kluczowy temat.